Godzina 8:39, słuchają Państwo Poranka Wnet, a w naszym studio jest kolejny gość. Będziemy rozmawiać o ważnej sprawie, chyba najważniejszej w ostatnim czasie. Pan profesor Krzysztof Szczucki, który jest szefem, prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
Ale także pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw legislacji i edukacji prawniczej. Wszystko się zgadza. No to ja teraz podglądam, patrzę na ten druk, numer 2838, pan go dobrze zna. Państwowa Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej lata 2007-2022. To może odnieśmy się od razu do tego, co mówił pan poseł Gramatyka, pan Michał Gramatyka, poseł 2050 Hołownia. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Taki środek zaradczy może zastosować ta komisja. Czym ona będzie skutkować? Czy taki poseł, czy taki kandydat na senatora nie będzie mógł de facto być tym posłem i senatorem, bo dysponuje jakimiś środkami publicznymi? Jak to będzie w praktyce?
Panie redaktor, tutaj ustawa, jak się w nią wczytać, odwołuje się bezpośrednio wprost, tam są takie przepisy, do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. To jest, uwaga, ustawa pochodząca z 2004 roku, jeszcze z czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I właśnie w tamtej ustawie przewidziano taki środek sankcji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak zakaz pełnienia funkcji, które z dysponowaniem tymi środkami się wiążą. Więc to nie jest jakieś narzędzie, instrument, środek, który dopiero w tej ustawie się pojawia, tej o badaniu wpływów rosyjskich. On jest przeniesiony, zaczerpnięty z ustawy właśnie tej o dyscyplinie. I teraz tutaj trzeba rozwiać jedną zasadniczą wątpliwość, która się pojawia. Pewne przekłamanie, zasadnicze przekłamanie, fake news dotyczący tej ustawy i tego środka zaradczego. On nie wpływa na bierne i czynne prawo wyborcze. On nie wpływa na możliwość kandydowania do Sejmu i Senatu i możliwość bycia posłem i senatorem, czyli osoba, która wobec której, zresztą co szczerze mówiąc wątpię, bo jeżeli komisja zacznie działać dopiero w wakacje, to nie sądzę, chociaż to oczywiście będzie zależało od jej członków i przewodniczącego, żeby zdołała przeprowadzić pełne postępowanie
do wyborów. Ale hipotetycznie załóżmy, bo to przecież główny zarzut konstruowany ze strony opozycji, że jest poseł, który dzisiaj jest posłem, ma taki środek zaradczy, zakaz pełnienia tych funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi i później staje się posłem. Czy on w ramach tej ustawy nie będzie mógł być posłem, czy będzie mógł być posłem?
Będzie mógł być
ministrem, czy nie będzie mógł być ministrem? Będzie mógł być premierem, czy nie będzie mógł być premierem? Przecież dysponuje środkami publicznymi.
Tak, ale pani redaktor, ustawa, mamy relację pomiędzy konstytucją i ustawą. Warto zwrócić uwagę na jeden przepis, który jest w tej ustawie o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialności. Tam w tym przepisie, który reguluje właśnie ten środek, tę sankcję, jest mowa o tym, że jeżeli ktoś, kto został obłożony taką sankcją, wystartuje w wyborach samorządowych na wójta, burmistrza lub prezydenta, to tym wójtem, burmistrzem lub prezydentem może być. A wiemy wszyscy, że wójt, burmistrz, prezydent dysponuje środkami publicznymi, bo przecież odpowiada za wykonanie budżetu.
Czyli to jest wyłączenie?
To jest wyłączenie. I teraz można by było sobie zadać pytanie, dlaczego ta ustawa odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyłącza tylko w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta, a nie innych organów.
No właśnie, bo o to chodzi opozycji przede wszystkim.
A to dlatego, że konstytucja w przypadku wszystkich innych organów, w przypadku posłów, senatorów, ona reguluje tutaj czynne i bierne prawo wyborcze i zasady, możliwość pełnienia tych funkcji. Ustawa nie, więc żadna ustawa nie może w tym zakresie wprowadzać ograniczeń. Czyli te urzędy wybieralne, które są regulowane przez konstytucję, to one nadal tylko na mocy konstytucji mogą być wprowadzane ograniczenia, tak? To te osoby, które zostaną na te urzędy wybrane, mimo takiego lub innego orzeczenia komisji, czy też innego organu państwa, będą mogły te funkcje pełnić. Przypomnę
A co
państwu
z posłami
chociażby
i senatorami właśnie, to wróćmy do tego, dysponowanie środkami publicznymi, bo cały czas toczy się dyskusja. Co będzie z osobą, z tym środkiem zaradczym, która będzie chciała być ministrem bądź premierem?
W moim przekonaniu, to oczywiście, panie redaktor, trzeba tutaj powiedzieć, że sądy będą tymi organami, które będą tutaj podejmowały decyzje.
Ale jak ale będą w moim sądy? Nie, panie profesorze, ale jak sądy będą
sądy
podejmowały?
Sądy administracyjne, które będą rozpatrywały odwołania od tych decyzji, które komisja wyda. Więc tutaj to...
Ale nie ma jeszcze sądu. Jest sama decyzja, tak? Jest ten środek zaradczy, zakaz pełnienia funkcji. Nie mogę dysponować środkami publicznymi. Zostaję premierem albo zostaję... Bo przecież mamy wszyscy z tyłu głowy Donalda Tuska, bo przecież tak ta ustawa też została nazwana, Lex Tusk. Mamy z tyłu głowy, że jestem posłem, senatorem i z takim zakazem mogę startować, tak jak pan powiedział. Bierne prawo i czynne prawo wyborcze posiadam,
i
startuję.
I mogę być posłem, senatorem.
No właśnie, to jak jest z tym dysponowaniem środkami publicznymi? Bo przecież zatwierdzam budżet jako poseł. Mam do niego uwagi. Jakby trochę to jest niespójne.
To są, panie redaktor,
niuanse,
wszystkie...
ale
tak,
ważne.
To są wszystkie te stanowiska, które nie wiążą się, które nie są konstytucyjnie w pełni opisane. Przypomnę państwu chociażby to wiele lat temu, już może nasi słuchacze nie wszyscy pamiętają, ale kiedyś wprowadzono do konstytucji zmianę, która nazywała się, mówiono Lex Łyżwiński. Prawda? Tutaj w kontekście pewnego posła, który miał problemy z prawem. I wtedy, żeby postanowiono, opinia publiczna i środowiska polityczne uznały, że jednak kandydować nie powinny osoby, które były skazane i pociągnięte do odpowiedzialności karnej. I żeby takie ograniczenie wprowadzić, konieczna była zmiana konstytucji. Bo to konstytucja w pełni opisuje bierne i czynne prawo wyborcze.
Ale co do tego nie mamy wątpliwości.
Ale to się pani redaktor przewija w dyskusjach. Mówią niektórzy, że nie będzie można być posłem czy senatorem. Będzie można być posłem senatorem, będzie można głosować w sprawach budżetowych i wykonywać wszystkie kwestie, które z pełnieniem mandatu się wiążą.
Nawet z zakazem dysponowania środkami publicznymi?
Bo on, ten zakaz dotyczy tych kwestii, które ustawodawca na poziomie ustawowym może regulować, a nie może wnikać w uprawnienia wynikające z konstytucji. A kwestie wybieralności, kwestie pełnienia obowiązków posła są uregulowane w pełni w konstytucji. Tutaj ustawodawca zwykły nie może w tym zakresie wprowadzać ograniczeń.
Dobrze,
dlatego
rozumiem.
Wracam. Ta ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odnosi się w tym wyjątku tylko do wójta, burmistrza, prezydenta, bo ustawodawca wie, że nie może w tym zakresie, nie może w tym obszarze ingerować w wykonywanie mandatu posła czy senatora, bo ten jest uregulowany w całości w konstytucji. A w przypadku wójtów, burmistrzów, prezydentów konstytucja odsyła do ustawy.
To temat posłów i senatorów zamknijmy, a jak sytuacja z ministrami?
Tutaj w moim przekonaniu jest podobnie, bo ministrowie i prezes Rady Ministrów to są także stanowiska, które są uregulowane w konstytucji. Rząd powoływany jest na podstawie konstytucji, co oznacza, że nie może ustawodawca zwykły w żadnym zakresie wprowadzać w tym tutaj ograniczeń. Nie może ingerować w konstytucyjne zasady tworzenia rządu i powołania ministrów. Tak? Tam mamy kompletną, pełną regulację. To oznacza, że w moim przekonaniu fake newsem jest twierdzenie, że będzie można pozbawić praw publicznych, że ta czy inna osoba będzie pozbawiona możliwości wykonywania jakichś praw obywatelskich, które właśnie w konstytucji są uregulowane. Natomiast tutaj, panie redaktor, sobie powiedzmy, osoba, która zostanie objęta takim środkiem, nie będzie mogła być na przykład dyrektorem generalnym w urzędzie. To wprost ustawa. Nie będzie mogła być odpowiedzialna za poza tymi konstytucyjnymi stanowiskami, które są w konstytucji uregulowane. Nie będzie mogła być odpowiedzialna za reprezentowanie interesów majątkowych Skarbu Państwa. Czyli chodzi o to, ten środek zaradczy jest po to, żeby oddziaływać prewencyjnie, żeby ograniczać osobom, które zostały nim objęte, dostęp właśnie do funkcji, stanowisk, które mogłyby znowu spowodować, że te osoby będą pod wpływem rosyjskim.
Ale jeżeli obywatele...
To panie redaktor, przepraszam, że dokończę ten wątek, bo żeby być konsekwentnym. No jeżeli obywatele, wyborcy wiedzą, że ktoś jest takim środkiem obłożony i go wybiorą, no to znaczy, że świadomie podejmują decyzję i na podstawie konstytucji mogą to zrobić.
Trochę się uśmiecham, że dyrektor generalny w jakiejś spółce ma mieć zakaz, a minister, który może być takim środkiem zaradczym, będzie mógł być ministrem i zarządzać miliardami złotych, a pan dyrektor na przykład milionami nie będzie mógł zarządzać. To jest duża dysproporcja. snowboardzie.
Znaczy, panie redaktor, to mówimy tutaj o kwestiach formalnych, ale mamy przecież kwestie polityczne. I teraz do decyzji premiera, który będzie układał swoją Radę Ministrów, do decyzji większości parlamentarnej, która wotum musi przegłosować dla Rady Ministrów, czy w końcu dla opinii publicznej, no myślę, że dosyć ważne będzie, czy ta osoba daje rękojmię zaufania, czy nie daje, i jaka jest jej przeszłość. Więc to nie jest tak, że wszystko sprowadza się do określonych przepisów. Mamy cały kontekst polityczny kształtowania rządu, więc no, jeżeli uda się, jeżeli komisja przekona swoimi decyzjami opinię publiczną, że ktoś no, nie jest godny zaufania, bo na przykład realizował interesy Rosji, a nie Polski, no to wątpię, żeby udało się taką osobę uczynić ministrem.
Artykuł 15, punkt 4. Decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały komisji są ostateczne. Oczywiście mówimy tu o drodze decyzji administracyjnej. No i znowu pytanie i to, co jest przede wszystkim podnoszone w dyskusjach na temat tej komisji, że nie będzie możliwości odwołania do wyższej instancji co do meritum sprawy. Mówię oczywiście o tym, że ktoś został takim środkiem zaradczym skazany, czy został na niego taki środek zaradczy nałożony i co do meritum, czyli jeżeli chodzi o te wpływy rosyjskie, nie będzie mógł się odwołać. Będzie mógł się odwołać jedynie co do procedury, czyli czy procedura, która zakłada ten środek zaradczy, jest prawidłowa. Będzie to Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie z procedurami, że będzie właśnie brak odwołania co do zasadności takich wpływów.
To jest, panie redaktor, zbyt wąskie pojmowanie kognicji, właściwości sądu administracyjnego.
To mówi między innymi profesor Antoni Dudek. To są jego słowa między innymi.
Tutaj nie chcę, nie znam tej wypowiedzi. Myślę, że akurat...
To ja panu zacytuję. Tak, można proszę. Co najwyżej uchylić tę decyzję komisji, jeśli komisja nie dochowa jakichś procedur, ale wojewódzkie sądy administracyjne i NSA, czyli Najwyższy Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny, nie będą badały meritum sprawy, a tylko wyłącznie poprawność wykonywania ustawy przez tą komisję, a to są dwie różne sprawy, panie
profesorze.
To
nie do końca są dwie różne sprawy. Tutaj nie zgadzam się z takim wąskim pojmowaniem.
Bo to kto co do meritum będzie mógł
sąd administracyjny będzie badał decyzję komisji z perspektywy zasady legalności.
No tak, procedury.
Czyli zgodności z prawem. Właśnie nie, panie redaktor, zgodności z prawem. Prawo to nie tylko przepisy proceduralne, ale też przepisy materialne. I teraz oczywiście sąd administracyjny tym się różni od sądu powszechnego i od procedury cywilnej karnej, że nie będzie prowadzał, nie będzie ustalał stanu faktycznego,
no,
ale tu tkwi, ja był w tym szczególe, że sąd administracyjny będzie badał, czy stan faktyczny ustalony przez komisję został prawidłowo zakwalifikowany. Czyli czy prawidłowo zinterpretowano przesłanki regulujące możliwość uznania, że ktoś działał pod wpływem rosyjskim, czy prawidłowo zinterpretowano przesłanki pozwalające nałożyć środek zaradczy na osobę, która działała pod wpływem rosyjskim. Czyli to nie jest tak, nie sprowadzajmy roli sądu administracyjnego tylko do ustalania, czy dochowano terminów, czy właściwie wysłano pisma, czy właściwie doręczono zawiadomienia. To jest zbyt wąskie pojmowanie kognicji sądu administracyjnego. Sąd administracyjny wielokrotnie w różnych sprawach, i to czasem było przedmiotem krytyki, innym razem aprobaty. To oczywiście zależy, kto jaki pogląd reprezentował i jak w daną sprawę był zaangażowany, ale wielokrotnie właśnie dosyć szeroko pojmowały zasady legalne. Zasada legalności, badanie zgodności z prawem nie oznacza tylko analizy procedur, ale analizę poprawności zinterpretowania przepisów ustawy. To znaczy, czy właściwie komisja je zastosowała. A przepisy ustawy to nie tylko procedura, ale właśnie też te przepisy materialne, regulujące przesłanki, możliwości ustalenia, że były wpływy rosyjskie, że ktoś działał pod tymi wpływami, że powodował szkody, działając pod wpływem rosyjskim i w końcu, że może zostać objęty tym czy innym środkiem zaradczym.
To jest ten argument, który właśnie głównie jest podnoszony przez stronę opozycyjną, dlatego w sumie o tym mówimy. Może, ale nie musi sąd administracyjny, jeżeli chodzi o to sprawdzanie legalności, się tak zachowywać. Może, ale nie musi.
Ale to każdy organ, panie redaktor, w Polsce, państwa, musi działać w granicach i na podstawie prawa i w tych granicach ma pewną swobodę działania. To tak jak komisja, która będzie działała, może, a nie musi nakładać środki zaradcze, to to jest fakultatywne. Tak samo sąd może, a nie musi podjąć takie lub inne działanie. To będzie zależało od sędziów, którzy, powiem raz jeszcze, działają w granicach na podstawie prawa i zgodnie z własnym sumieniem, w ramach jakiejś swobody, to, którą prawodawca im daje.
Rozumiem. To co to znaczy w tej sytuacji, że te decyzje administracyjne, postanowienia i uchwały komisji są ostateczne?
To pani redaktor oznacza, że tu może od drugiej strony. W całym postępowaniu szeroko rozumianym administracyjnym mamy tak naprawdę dwa rodzaje postępowań. Najpierw postępowanie, które toczy się przed organami administracji państwowej i później drugie postępowanie sądowo-administracyjne. Teraz ta ostateczność decyzji komisji oznacza, że nie ma od niej odwołania do innej instancji w zakresie administracji publicznej. Nie ma innego urzędu, do którego można się odwołać, dlatego że ta komisja będzie centralnym organem i od niej już nie ma odwołania do innego urzędu, ale przechodzimy, i dlatego ta decyzja jest nazywana ostateczną, ale to nie oznacza, nie wyklucza absolutnie możliwości złożenia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego, czyli przechodzimy...
Ale dlaczego nie można złożyć do normalnego sądu powszechnego?
To jest wybór ustawodawcy, ma do tego prawo, tak jest w wielu przypadkach to uregulowane. W przypadku Komisji Weryfikacyjnej Warszawskiej mamy także odwołania do sądu administracyjnego. W przypadku orzeczeń Głównej Komisji orzekającej właśnie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych także. Są takie sprawy, jak na przykład decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kiedy jest odwołanie do Sądu Powszechnego, Specjalnego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tutaj ustawodawca w różnych przypadkach różnie to reguluje, kierując się różnymi kryteriami. Jest to pewna swoboda ustawodawcy do wskazania sądu właściwego. Ważne tutaj, panie redaktorze, jest to, że droga sądowa jest zachowana. I to droga sądowa dwuinstancyjna. Wojewódzki Sąd Administracyjny i później Naczelny Sąd Administracyjny.
Dziwię się, że nie skorzystano z drogi sądownictwa powszechnego. Myślę, że to by uspokoiło część opinii publicznej, ale profesor Antoni Dudek to jest jeden głos. Helsińska Fundacja Praw Człowieka też w podobnym tonie się wypowiada, że decyzja komisji została podjęta zgodnie z procedurami, że to będzie tylko rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny. To rozumiem, że przedstawiciele Fundacji Praw Człowieka Helsińskiej i Fundacji Praw Człowieka również nie rozumieją, nie rozumieją, ta wykładnia jest dla nich niezrozumiała, jeżeli chodzi o tę ustawę. Mówię o tym odwołaniu do wyższej instancji.
A czy tutaj to, że będzie rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny, właśnie będzie rozstrzygał Wojewódzki Sąd Administracyjny, będzie kontrolował decyzję. W momencie złożenia skargi na decyzję komisji, sąd staje się tutaj panem postępowania, akta do niego trafiają razem.
I może być tak, że cofnie tę decyzję?
Może być tak, że uchyli. Oczywiście, że tak. Może być tak, że sąd administracyjny, tak jak w każdym innym postępowaniu sądowo-administracyjnym, może uznać, że decyzja została wydana zgodnie z prawem. Wtedy jeszcze na takie rozstrzygnięcie przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Może uznać, że została wydana
właśnie niezgodnie z prawem.
Prawo, pani redaktor, prawo to są przepisy proceduralne i materialne. Nie tylko procedura, nie tylko regulowanie terminów, zasad doręczenia pism, czy wskazanie organu, który ma rozpatrzyć sprawę, ale to także przepisy, które regulują przesłanki dotyczące działania komisji, tego, kiedy może działać i wobec kogo i jakie decyzje może podejmować. I sąd, badając te przesłanki, będzie badał, czy to tak jak pani redaktor, nie wiem, w sprawach podatkowych, które na przykład trafiają skargi na decyzje administracyjne organów administracji skarbowej do sądów administracyjnych, to tam też nie bada się tylko tego, czy organ skarbowy prawidłowo zawiadomił podatnika, ale bada się, czy w ogóle prawo pozwalało na nałożenie takiej, a nie innej decyzji podatkowej. I tu będzie tak samo.
Czyli Donald Tusk może być spokojny o swój start w wyborach?
Pani redaktor, ja myślę, że pan Donald Tusk z punktu widzenia działania komisji, czy ona będzie podejmowała działania w stosunku do niego, czy nie, to jest pytanie do przyszłych członków komisji, jak oni będą, to trzeba zapytać. Ta komisja, ona przez środowisko polityczne nasze jest nazywana antyputinowską i myślę, że to jest bardzo dobra nazwa, bo ona jest wymierzona w Putina i w jego politykę wobec Ukrainy, wobec Polski, wobec całej Europy, bo to, że on próbuje wywierać wpływy w różnych państwach, a także w całej Unii Europejskiej, to już jest pewne. A kto konkretnie będzie na liście przesłuchiwanych? Kto będzie przedmiotem badania tej komisji? To się okaże wtedy, kiedy ona powstanie. Pan Donald Tusk tutaj próbuje z siebie zrobić ofiarę. Nie wiem, być może sumienie tak głośno krzyczy niektórych osób, że obawiają się tego, że staną się tutaj podstawowymi świadkami, ale czy tak będzie, panie redaktor, to nie wiem, bo nie układam planów działania tej komisji.
Dziś ustawa wchodzi w życie, skierował ją również, podpisał, ale skierował do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Andrzej Duda. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Jakub Duszak już w studio. Ja się z państwem żegnam. Magdalena Ochaniuk. Ze mną był dzisiaj Szymon Dąbrowski, Małgosia Kleszcz i Konrad Tomaszewski. Wszystkiego dobrego, a my słyszymy się już z Krakowa, gdzie trwa 63. Krakowski Festiwal Filmowy.